Konrad Piasecki, jego gość.
Prezydencki rzecznik Krzysztof Łapiński, gościem Radia Z. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Jak często na Andrzeja Dudę przychodzą chwile zwątpienia i załamania?
Myślę, że nie przychodzą za często, aczkolwiek każdy jest człowiekiem, prawda?
Ale widział pan już taką chwilę zwątpienia i załamania podczas swego pobytu w pałacu?
Ja jestem ponad miesiąc i takiej chwili nie widziałem.
Spiął się pan strasznie, jak o to zapytałem.
Nie.
Tak wyprostował się pan.
Staram się być wyprostowany, jak z panem redaktorem rozmawiam.
Ale wie pan, dlaczego pytam o te chwile zwątpienia i załamania?
No, pewnie po kłosie tego, co pan prezydent powiedział.
Tak jest. Jeśli czasem masz chwilę zwątpienia, jeśli czasem masz chwilę załamania, które przychodzą na człowieka, to spotkaj się z klubami Gazety Polskiej. Będziesz rozumiał, jak bardzo ważna jest twoja służba. Z tej wypowiedzi jasno wynika, że chwile zwątpienia i załamania to nie jest coś, co dla prezydenta jest obce.
Myślę, że to jest docenienie pewnego środowiska skupionego w tych klubach.
To bez wątpienia.
I tego, że ono cały czas popierało i popiera prezydenta. I takie podziękowanie za to poparcie.
To bez wątpienia, ale bardziej się niepokoję stanem ducha prezydenta niż kondycją Gazety Polskiej i jej klubów.
Proszę się nie niepokoić. Zapewniam, że stan ducha prezydenta jest bardzo dobry. Prezydent jest w bardzo dobrej formie.
Generalnie z człowiekiem, rozumiem, pełnym wiary w siebie.
Tak.
I twardym.
I wiary w ludzi.
Ale w siebie najbardziej wierzy.
No, trzeba wierzyć w siebie. Jeśli jest się politykiem, to trzeba wierzyć w siebie i w to, co się robi.
Jak słyszy prezydent, a i pan od swego, prezydent od swojego byłego, a pan od obecnego kolegi partyjnego, że szef Rady Europejskiej Donald Tusk niejaki jest, cytuję, niemieckim popychlem, to nie ogarnia was zwątpienie i załamanie?
Szef Donald Tusk jest szefem Rady Europejskiej i tyle. No, aż tyle i tyle.
Tak, a Joachim Brudziński mówi niemieckie popychło. Swoją drogą, ciekawe słowo, ale jest w słowniku języka polskiego. Aczkolwiek jest określane jako pogardliwe.
Ja ewentualnie mogę się tłumaczyć z własnych słów lub z słów
moich kolegów. A i za chwilę pan się będzie z własnych tłumaczył, tak. A jak pan przyjął te słowa Joachima Brudzińskiego?
Szczerze mówiąc, nie słyszałem ich, potem o nich czytałem.
No i? Jak pan przeczytał to, złapał się pan za głowę?
Jeśli miałbym określać Donalda Tuska, to myślę, że znalazłbym wiele innych słów, które by też mogły go opisać.
Ale bardziej eleganckich, rozumiem.
Innych.
Nie bardziej eleganckich?
Może też i bardziej eleganckich.
Bo przyzna pan, że jak na wicemarszałka Sejmu, czyli jakąś tam siódmą czy ósmą osobę w państwie, takie mówienie o szefie Rady Europejskiej nie jest zbyt eleganckie.
Ja taką szefie Rady Europejskiej nie mówiłem.
Bo pan z kolei wzywa szefa Rady Europejskiej, żeby podał się do dymisji.
Nie, nie wzywa.
Też mocno, nie. Donald Tusk powinien się zdecydować, czy chce uprawiać politykę w Polsce i ma ambicje, żeby w Polsce zajmować różnego rodzaju stanowiska. Jeśli tak, niech zrezygnuje z funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. Pański słowa. TVN 24 wczoraj.
Tak, ale ja nie wzywam Donalda Tuska do żadnej dymisji. Tylko mówię, że dla jasności sprawy chyba lepiej jest, że albo ktoś zachowuje funkcję szefa Rady Europejskiej i jest bezstronny i neutralny w swoich wypowiedziach, w swoich działaniach, bezstronny i neutralny wobec wszystkich państw członkowskich. I to Donald Tusk, o tym Donald Tusk zapewniał, że będzie bezstronny i neutralny.
A powinien być pańskim zdaniem bezstronny i neutralny.
Tak, i po pierwsze dlatego, że jest wysokim urzędnikiem unijnym.
Nie powinien już zapomnieć, rozumiem, że jest Polakiem, zachowywać się jakby był niezależnie od tego, czy Polakiem, Szwedem, Portugalczykiem.
Przede wszystkim powinien zapomnieć,
czy Hiszpanem.
Że kiedyś był twórcą i liderem Platformy Obywatelskiej, jednej z partii politycznych działających w Polsce.
Ale wie pan, że dokładnie do czego innego niż do bezstronności wzywa i pański szef, i premier Donalda Tuska?
Ale co innego jest, jeśli mówimy, że jeśli Donald Tusk jest Polakiem, to liczymy, że ta jego funkcja będzie w jakiś sposób Polsce sprzyjać, bo tak zresztą czas ja słyszę od Platformy cały czas, że popierajcie Donalda Tuska, czy powinniście popierać Donalda Tuska, bo on Polsce załatwi to, tamto, owamto.
Czyli ponieważ jest Polakiem, to nie powinien być bezstronny,
nie,
tak?
Nie.
To gdzie powinien być bezstronny, a gdzie nie powinien być
mówimy
bezstronny?
Mówimy o dwóch rzeczach, o takiej bezstronności politycznej. Czyli
o każdej
ktoś
bezstronności.
Nie, dobrze.
Panie ministrze, powinien być bezstronny, czy nie? Bo jeśli ja słyszę, że prezydent mówi, powinien pamiętać o swoim kraju, premier namawia, niech nie będzie bezstronny, niech pamięta, że jest Polakiem piastującym odpowiedzialną funkcję w Unii, a potem słyszę, powinien być bezstronny, to ja się nieco biedny dziennikarzy nagubię.
Pan mi pozwoli dokończyć, to ja panu biednemu dziennikarzy nie wytłumaczę, o co mi chodzi. Donald Tusk powinien być bezstronny w tym sensie, że nie angażować się w spór polityczny w Polsce po jednej stronie. Natomiast jako polityk, który był premierem Polski, jest Polakiem, powinien w taki sposób, nazwijmy delikatny, jak to robią inni wysocy rangą urzędnicy czy politycy unijni, pamiętać, że jest polski i jest Polakiem.
Albo jest bezstronny, albo nie jest bezstronny. Albo go namawiacie, żeby nie był bezstronny, bo jest Polakiem, albo go namawiacie, żeby był stronniczy i zaangażowany.
Jeszcze raz powtórzę, jeśli chodzi...
A wy w piątki go namawiacie, nie bądź bezstronny, bo jesteś Polakiem, a w soboty bądź bezstronny, bo nie pamiętaj o tym, że byłeś kiedyś polskim politykiem.
Ja jedynie mogę powiedzieć tak, że od poniedziałku do niedzieli namawiam, żeby Donald Tusk nie był zaangażowany w spór polityczny w Polsce po jednej stronie. I dokończę, tylko dokończę, bo już pan redaktor zechce mi przerwać, ale to mu nie przeszkadza, że jako szef Rady Europejskiej powinien gdzieś z tyłu głowy delikatnie pamiętać, że jest Polakiem, że jeśli na agendzie unijnej stają jakieś sprawy, które mogą na przykład Polsce zaszkodzić, to żeby on w sposób umiejętny, zgodnie też z traktatami, tak postępował, żeby minimalizował ewentualne straty.
Ale przyzna pan w takim razie, że jeśli jest Polakiem, jeśli jest byłym polskim premierem, to na sprawy polskie i na wypowiedzi polskiego premiera może być szczególnie czuły.
Ma prawo do tego, żeby mieć na przykład inne zdanie, żeby się z tym zgadzać, ale
bo cała ta burza, i o tym popychle, ta pańska wypowiedź, to jest pokłosie tego, że premier, ekspremier, dzisiejszy szef Rady Europejskiej, skomentował słowa obecnego polskiego premiera. No więc skoro jako były polski premier ma pamiętać o tym, że jest byłym polskim premierem, no to ma też, powinien w takim razie, rozumiem, czy ma też prawo do tego, żeby być bardziej wrażliwy na polskie sprawy.
To jest pokłosie tego, że Donald Tusk, kiedy ubiegał się o reelekcję jako szef Rady Europejskiej, zapewniał, bo pojawiały się takie zarzuty, że nie jest bezstronny w sporze politycznym w Polsce, toczącym się w Polsce, zapewniał, że będzie neutralny i bezstronny. Co innego jest, jeśli mówimy o jego funkcji jako szefa Rady Europejskiej i tym, jakie sprawy stają na agendzie unijnej, czy...
Zaplątał się pan, panie ministrze.
Nie, nie zaplątałem się.
To czyli ja Donald Tusk nie ma prawa zwracać większej uwagi na to, co mówi polski premier, niż na to, co mówi premier Hiszpanii na przykład, tak?
Albo niech też zwraca, co mówi kanclerz Niemiec.
A może zwraca.
No to zna pan taki przykład, żeby Donald Tusk na Twitterze w tak mocny sposób skrytykował słowa jakiekolwiek wypowiedź
kanclerz
Niemiec.
Ale słyszał pan kiedyś kanclerz Niemiec, żeby w Auschwitz mówiła słowa, no ciężko powiedzieć, czy one były kontrowersyjne, bo do dzisiaj właśnie Beata Szydło nie wytłumaczyła nam, co miała na myśli, mówiąc o tym, że rząd powinien zapewniać bezpieczeństwo swoich obywateli.
Wystarczy posłuchać całe to przemówienie, ja przesłuchałem to całe przemówienie.
Swoją drogą, to jest fragment wystąpienia prezydenta Dudy.
Pani premier Szydło mówiła o odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskich Niemiec, mówiła o Polakach pomagających Żydom, mówiła o tym, żeby to się więcej nie zdarzyło w historii. Nie wiem, dlaczego akurat Donald Tusk to jedno zdanie sobie wybrał do krytykowania.
Ale żeby skończyć, no choćby dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość na Twitterze dosyć dziwnie zachowywało się po tej wypowiedzi. Najpierw ją opublikowało, potem ją skasowało, tak jakby miało poczucie, że coś w tej wypowiedzi było nie tak.
Ja mogę tłumaczyć się za to, co się ukazuje na Twitterze kontroli prezydenta, a tam się ukazują inne rzeczy.
Przyzna pan, panie ministrze, że sprawa uchodźców jest sprawą i problemem żywym i aktualnym?
Jest.
Jest. Dlaczego referendum w tej sprawie prezydent chce zwołać dopiero w 2019 roku?
No bo zgodnie z zapowiedziami obecnego rządu, dzisiaj ten temat jest przedstawiany następująco. My, polski rząd, tak mówi pani premier i ministrowie, nie zgodzimy się na przymusową relokację, na przymusową...
No tak, ale gdyby zorganizować dzisiaj w tej sprawie referendum, to rząd i prezydent zyskaliby dodatkowy argument w sporach z Unią Europejską i Komisją Europejską.
A dzisiaj dodatkowym argumentem są na przykład sondaże, które jasno pokazują, jak bardzo społeczeństwo tej kwestii się boi.
Notabene to jest rząd, który zawsze mówił, że opieranie się na sondażach w rządzeniu to nie jest dobry pomysł.
Oczywiście, że nie jest dobry pomysł tylko i wyłącznie
Ale przed chwilą pan sięgnął po sondaże.
Tak. Sięgnąłem, natomiast myślę, że akurat w tej sprawie sondaże są tak jednoznaczne, że tutaj nie ma mowy o tym, że jest...
No to dlaczego referendum nie teraz? A ja panu powiem dlaczego. Po 2019 roku na kampanię wyborczą i na wybory to będzie świetny sposób na polaryzację, dokładnie według tej linii podziału, która podoba się Prawu i Sprawiedliwości.
Nic nie wiemy, żeby takie były intencje tego wniosku. 2019 rok są wybory i w tym czasie można też rozstrzygnąć tą kwestię i kolejny rząd...
Ale to rozstrzygniemy ją teraz, bo dzisiaj to jest spór z Komisją Europejską, a nie w 2019 roku. W 2019 roku może już nie być sprawy.
Jakikolwiek on będzie, to będzie miał z tyłu głowy wynik referendum. Za dwa lata zobaczymy, jaka będzie też sytuacja. Dzisiaj rząd stoi twardo na tym stanowisku i takiego problemu nie ma za dwa lata. Może może się rząd zmienić, a i wtedy społeczeństwo będzie mogło się wypowiedzieć w tej sprawie przy okazji wyborów.
Dziwię się, że wygląda jakby w tej sprawie prezydent bardzo chciał pomóc swojej partii, rodzimej.
Proszę tego tak nie postrzegać.
Ja to tak postrzegam. Dlaczego kancelaria nie chce odpowiadać na pytania o ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i jego kolegów?
A nie odpowiada?
Nie za bardzo. Gazeta pytała, czy w momencie na przykład zaprzysiężenia rządu Mariusz Kamiński był już ułaskawiony. Kto i kiedy wysłał do prezydenta wniosek o ułaskawienie? Kancelaria odpowiedziała, że odmawia podania tych informacji.
Widocznie są jakieś powody prawne.
No ale właśnie jakie?
Na pewno się na jakieś kancelaria powołała.
A tak zdroworozsądkowo i politycznie to nie uważa pan, że akurat ta sprawa powinna być naprawdę absolutnie jawna i przejrzysta?
Ale zdroworozsądkowo... To informacje na temat, ile lat ta sprawa się toczyła, o co w tej sprawie chodzi, jakie były zarzuty, jaki był materiał dowodowy, to praktycznie codziennie czy bardzo często tak. Były relacje medialne.
Ale,
to
była, ale czy,
nie
czy
było
pan...
chyba bardziej medialnej sprawy sądowej niż ta.
Umie pan odpowiedzieć na pytanie, kto zgłosił, czy był wniosek Mariusza Kamińskiego o ułaskawienie?
Umiem odpowiedzieć na pytanie, kto ułaskawił Mariusza
to Kamińskiego. I pan i ja umiemy odpowiedzieć. Umie pan odpowiedzieć, czy Mariusz Kamiński się o to zwrócił, czy nie?
Sprawdzę to.
No tak, ale widzi pan. No i w takim razie to nie jest tak, że wszyscy o tym wiemy. A skoro pan mówi, że to jest tak medialna sprawa, która się tak długo ciągnęła, absolutnie podstawowe pytanie w tej sprawie pan nie umie odpowiedzieć.
Kontekst sprawy jest jasny. Wszyscy wiemy, jak ona się toczyła, czego dotyczyło, jaki był wyrok, kto ten wyrok wydał, kto ułaskawił, więc to już pan pyta jakieś takie drobne szczegóły.
A nie, no, ale to jest absolutnie kluczowe. Mariusz Kamiński, patrząc mi kiedyś głęboko w oczy, powiedział mi, że jego nie interesuje ułaskawienie, jego interesuje uniewinnienie przed sądem, wobec czego dla mnie to jest bardzo interesujące, czy Mariusz Kamiński zwrócił się o to ułaskawienie do prezydenta, czy nie.
To sprawdzę to.
To, o której mi pan odpowie? Jest 8:14?
Panie doktorze...
Do 11 będziemy mieli tę odpowiedź?
Zgodnie, albo rozumiem, że pan się zwraca tutaj do mnie z oficjalnym pytaniem.
No tak.
To ja zdaje się, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, ileś tam dni na odpowiedzenie.
Bodajże 30.
O, 30.
To w ciągu 30 dni Krzysztof Łapiński nam odpowie na to pytanie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Panie ministrze, witamy internautów i pytamy. Czy ten wniosek o referendum w sprawie uchodźców to jest przesądzony? Bo to tak prezydent rzucił sobie, że w 2019 roku, ale to jest, bo rozumiem, wniosek o referendum konstytucyjne jest przesądzony.
Tak.
Tak. O referendum uchodźcze jest przesądzony?
Też jest przesądzony, natomiast jeszcze...
Czy oba czas, referenda są
czas
przesądzone?
Czas do jednego wniosku i do drugiego, do ich złożenia, to jeszcze jest przed nami sporo miesięcy.
Czyli referendum uchodźcze na pewno będzie?
Prezydent wyraził taką wolę złożenia tego wniosku. Jak do tego się ustosunkuje później Senat, to zobaczymy.
No tak, to wiadomo, no ale wniosek na pewno będzie.
Tak.
A bo mówi pan, że na pewno wniosek będzie, ale w 2019 roku sytuacja wokół uchodźców może być kompletnie różna niż dzisiaj.
A może być taka sama.
Może być taka sama, ale to już dzisiaj przesądzać, że na pewno będzie referendum w sprawie, która nie wiadomo, czy będzie aktualna za 2,5 roku?
Od ilu lat, czy od ilu miesięcy się temat uchodźców ciągnie i czy coś się diametralnie zmieniło?
Nie, od dwóch lat mniej więcej się niewiele zmieniło w tej sprawie.
Można podejrzewać, że za 2 lata też się niewiele zmieni.
A dlaczego nie teraz to referendum? A, dlatego, że jest rząd, który odmawia przyjęcia. A gdyby się rząd zmienił?
A są jakieś podstawy, żeby tak twierdzić, że rząd się zmienił? Jest większość stabilna. Ja nie sądzę, żeby w tej chwili...
No ale nawet ta stabilna większość może wyłonić inny rząd.
To jest rząd de facto złożony z jednej formacji. Nie ma rządu, nie wiem, złożonego z 4-5 podmiotów, gdzie ktoś może wypaść i rząd upaść. To raczej sytuacja jest stabilna i chyba wszyscy to widzą.
No ale premier na przykład może się zmienić.
Nic o tym nie słyszałem.
Nie, ja też nic nie słyszałem. Znaczy nie, różne rzeczy słyszymy i pani.
Rząd się może zmienić, premier się może zmienić, miejscowie się mogą zmienić. Hipotetycznie wszyscy mogą, że tak powiem, stracić czy swoje stanowiska, czy na tych stanowiskach może dojść do zmian, ale to jest tylko hipotetycznie.
A, bo te wnioski, rozumiem, ustawy mówią o tym, żeby zgłaszać je na chyba 90 dni przed, czyli rozumiem, na referendum konstytucyjne poczekamy wniosek do września przynajmniej 2018 roku, a na referendum uchodźcze w takim razie do września 2019 mniej więcej.
No tak, no bo są pewne terminy ustawowe, które pokazują, kiedy ten wniosek trzeba zgłosić, żeby w jakim terminie się odbyło referendum. Potem jest cały harmonogram przygotowywania, więc to jest jeszcze kwestia ładnych kilku miesięcy.
A czy pan, panie ministrze, jeśli chodzi o relacje dotyczące uchodźców, czy rozwiązania problemu uchodźców między rządem i prezydentem, to ma pan poczucie, że oni mówią jednym głosem?
Myślę, że bardzo zbliżonym głosem.
Bo prezydent mówi często coś takiego, że proszę bardzo, możemy przyjmować uchodźców, tylko nie chcemy ich przywozić tutaj siłą.
Tak mówi.
A gdyby pojawili się tacy uchodźcy, którzy naprawdę by chcieli do Polski i nie trzeba by ich siłą, no to prezydent jest gotów namawiać rząd, żeby ich przyjąć?
Rozumiem, że teraz gdybamy.
Nie, znaczy nie gdybamy, bo jacyś tacy uchodźcy byli. No.
No dobrze, ale to jeśli się zgłoszą uchodźcy, którzy po pierwsze będą zweryfikowani co do ich tożsamości, po drugie zweryfikowani, że w żaden sposób nie są powiązani z jakimiś organizacjami turystycznymi, po trzecie wskażą Polskę jako swoje miejsce, gdzie chcą się udać i po czwarte Unia Europejska nie będzie wymuszała potem na Polsce, żeby tych uchodźców zatrzymywać siłą, no to wszystko jest jasne. No, tylko muszą być spełnione te trzy, cztery warunki.
Nikt nikogo nie zmusza, żeby siłą zatrzymywał uchodźców w swoim kraju. No przecież nie ma postanowienia Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej, ale żeby więzić tych uchodźców.
Ale zdaje się, że ci uchodźcy potem nie mogą się swobodnie przemieszczać.
Przez dwa lata bodajże.
No tak.
Przez dwa lata mają pozostać w tym kraju, do którego zostali relokowani. No ale ciężko powiedzieć, że w takim razie, że się będzie ich siłą trzymało, bo oni mogą wyjechać gdziekolwiek sobie chcą, ale muszą mieć świadomość, że w razie czego zostaną przesiedleni z powrotem do kraju, który ich relokował. Ale mogą też wyjechać poza Unię Europejską, wobec czego mówienie o trzymaniu ich siłą nie za bardzo ma podstawy.
Ale to mają pełną tutaj swobodę poruszania się jak każdy inny obywatel. No nie mają.
No, ale to tak jak pan i ja, no też nie mamy pełnej swobody poruszania się.
Nie, ale to co...
Gdybyśmy chcieli dzisiaj wjechać, nie wiem, do Rosji, no też nie musimy, bo musimy się ubiegać o wizę na przykład.
Rosja nie jest w Unii Europejskiej, nie jest w strefie Schengen, więc to jest zupełnie inny przypadek.
No,
ale
rozumiem, no tak, no bo ale on...
że jak ktoś byłby lokowany do Polski, no to ma możliwość, jeśli mu się zachce, następnego dnia, za tydzień czy za dwa, pojechać sobie do Niemiec, Holandii czy innego kraju.
Tak jest. I oni by mogli sobie pojechać.
Tak, mogliby.
Ale mogliby. No tylko, że muszą mieć świadomość, że jak w tych Niemczech ich zostaną sprawdzeni przez policję, to zostaną z powrotem przywiezieni do Polski.
No to nie mogą. Fizycznie to mogą, ale de facto czy de jure? De facto mogą, ale de jure nie, no bo potem zostaną znowu, jak zostaną tam, że tak powiem, zatrzymani, przywiezieni do Polski. Więc to jest jednak ograniczenie ich swobód i wolności.
No tak, ale tak samo na przykład mają Ukraińcy.
Ale Ukraińcy przyjeżdżają teraz. Nie, teraz zresztą został otwarty ruch bezwizowy.
Ale przez lata tak mieli
Ukraińcy. Ale to Ukraińcy tutaj przyjeżdżali na własną odpowiedzialność i nikt ich tutaj siłą nie zwoził. Także to jest zupełnie inna sytuacja. Nie byli uchodźcami.
Wymieni pan, panie ministrze, trzy zasługi Małgorzaty Sadurskiej dla Kancelarii Prezydenta?
Dlaczego trzy, a nie 10 na przykład?
Proszę 10 wymienić.
10 nad dekalem. Nie, ludzie będziemy się...
No to pan chciał 10, ja prosiłem tylko o 3. No,
na pewno przez te dwa lata prowadziła tą kancelarię, czy ten kształt obecny też w jakiś sposób stworzyła, bo jest osobą, która od początku była już po wyborach w nowej kancelarii.
Zapytam inaczej. Prowadziła kancelarię idealnie, bez zarzutu i modelowo?
Ale ja nie jestem od tego, żeby oceniać. Nie jestem audytorem.
Rzecznikiem, to ale pan nie jest od wszystkiego.
Ale nie jestem audytorem, którego oceniam. No, ale ja nie widzę żadnych jakichś takich rzeczy, gdzie kancelaria, na których by się włożyła, gdzie byłyby jakieś afery związane z kancelarią, z jej finansami, majątkiem, administracją, gospodarką. Nie widzę i nie
czyli
słyszałem.
Pan też ma
nie
przekonanie, że do zarządu PZU się nadawała z tymi kompetencjami i z tym sposobem prowadzenia kancelarii.
Ale z A nie wynika B. W sensie pan mnie pyta o cenę. Ja tą ocenę wyraziłem, jest ona pozytywna. Natomiast to, jak później sobie dany pracownik, były pracownik układa swoją przyszłość, to już jest, robi to na własną odpowiedzialność i na własne konto, ryzyko, rachunek, różnie to można nazywać, ale kancelaria już nie ma żadnego wpływu na to, co jej były pracownik robi.
To jakbym pana jako polityka...
Zdaje się, że też ZK nie ma wpływu na to, co jej byli pracownicy robią.
No nie, ale jakbym pana jako polityka, rzecznika, ministra zapytał, jak to się może dziać, że ktoś woli posadę w zarządzie PZU, no, nie jakąś bardzo eksponowaną, nie bardzo ważną, od tak kluczowej posady w państwie jak szef Kancelarii Prezydenta, to co by mi pan odpowiedział?
Ja takiego doświadczenia osobiście nie przeżyłem, więc nie znam odpowiedzi na to pytanie.
Też pana to dziwi.
Nie, to nie jest kwestia...
Nie, bo mnie to naprawdę mnie to dziwi, że ktoś woli taką posadę, poza tym, że jest świetnie płatna. No,
to
ale...
jest kwestia osobistych decyzji i wyboru takiej, a nie innej drogi zawodowej. No,
tak, ale ja pana proszę o ocenę tego.
Ale ja nie chciałbym oceniać, bo nie jestem nauczycielem, który by oceniał drogę zawodową tej czy innej osoby.
Dziwi pana czy nie? Pan by tak... To inaczej zapytał. A gdyby panu ktoś zaproponował członkostwo w zarządzie PZU, to...
Ale nikt mi nie proponował.
Ale powiedział pan to z bólem, czy z radością?
Nie, no, widział pan, że z uśmiechem na twarzy.
Rozumiem, że kiedy pan po najdłuższym pobycie w kancelarii prezydenta będzie z niej odchodził, to w zarządzie spółki pana nie zobaczymy.
Po najdłuższym, czyli za jakieś 8 lat, tak?
Na przykład, tak.
Przewiduje. Czyli przewiduje pan drugą turę dla prezydenta Dudy. Bardzo dobrze. To mam nadzieję, że pana przewidywania się sprawdzi.
No, wobec czego jak pan będzie odchodził, to do zarządu pan nie przejdzie. Nie, bo tak wie pan, wolę teraz...
Ja nie wiem, co człowiek będzie...
Zbierał takie zobowiązania polityków i potem będę...
Za 8 lat, ale ja dzisiaj jestem skoncentrowany na pracy w kancelarii prezydenta, na pracy z prezydentem Andrzejem Dudą i nic innego mnie nie interesuje.
A dzisiaj szefem giełdy zostanie ekonomiczny doradca prezydenta?
Jest... Pan Marek Dietl, tak?
Pan
mówi, jest kandydatem, ale zdaje się, że to jest osoba, która, jeśli chodzi o świat finansów i doświadczenie, to ma doświadczenie spore.
Nie, niczego mu nie zarzucam, tylko
także
pytam.
To nie jest tak, że klucz tego, że jest doradcą ekonomicznym prezydenta, tylko właśnie został doradcą ekonomicznym prezydenta, dlatego że jest osobą, która ma dość szeroką i jest kompetentny i ma dużą wiedzę na temat gospodarczy.
Nawet ćwierć zarzutu jeszcze nie postawiłem, a pan już go tłumaczy, świetna osoba.
Ja nie tłumaczę, tylko ja przedstawiam kandydata, bo to nazwisko nie jest mi obce.
I zostanie szefem giełdy? Skoro pan przedstawia go jako kandydata już?
No bo to w mediach czytam, no to czasami staram się czytać media i wychwytywać takie informacje. To są, zdaje się, że walne zgromadzenie
pewnie tak. O tym, jakaś rada nadzorcza albo walne zgromadzenie.
Trzeba się zapytać przedstawicieli tego ciała.
A pan pana Marka Dietla poznał?
Osobiście nie.
Nie, ale uważa go pan za fachowca.
Z nazwiska jest znany, bo wiele razy jeśli pojawiał się w sferze medialnej jako osoba zajmująca się sprawami gospodarczymi.
Właściwy człowiek na właściwym miejscu, pańskim zdaniem.
No został zgłoszony i na pewno, jak już tutaj rozmawiamy, nie da mu się zarzucić, że jest osobą, która nie ma pojęcia o świecie gospodarki czy finansów.
Zabrzmiało to tak, jak pan chciał powiedzieć, w odróżnieniu od poprzedniej osoby, o której rozmawialiśmy.
Ale tak nie powiedziałem.
Ale pan tak nie powiedział.
Pan tak dodał, to tak. Proszę mi tutaj nie wkładać w moje usta słów, których nie powiedziałem.
Pan Kuba pyta, na ile procent pewności oceniłby pan, że prezydent Duda zostanie wybrany na drugą kadencję?
A jak bym powiedział na 100, to jak powiem na 100, to państwo powiecie, że człowiekowi już woda sodowa do głowy odbiła. Jak powiem na 50, to powiedzą, że nie wierzy w swojego szefa. Żadna odpowiedź, czy każda odpowiedź, jeśli chodzi o procenty, może potem generować kolejne pytania czy wątpliwości. Ja wierzę, że po pierwsze prezydent będzie dobrze sprawował tą funkcję przez kolejne lata. I że jak wystartuje, to wyborcy to docenią i wybiorą go na drugą kadencję.
Co sądzi pan, pyta Palec Boże, o takim zakazie, żeby politycy nie mogli zajmować stanowisk w biznesie od wstąpienia do partii aż 5 lat po zakończeniu swojej kadencji? Czy tam powiedzmy od posłowania do 5 lat po zakończeniu kadencji? Taka chiński mur między polityką a biznesem.
Pytanie, na ile to byłoby zgodne z konstytucją? Czy to nie było ograniczenie pewnych praw obywatelskich?
Są
pewne ograniczenia dotyczące, że ktoś, one dotyczą chyba samorządu, że jeśli samorządowiec podejmował, burmistrz czy wójt czy prezydent, jakieś decyzje administracyjne dotyczące danej firmy, to później nie może przez jakiś czas w ich pracować. Są takie pewne ograniczenia, chyba one dotyczą też ministrów i innych, więc w różnych sferach te ograniczenia funkcjonują. Czy takie jest możliwe, jak tutaj pan mówi, z takim okresem karencji? To nie wiem, natomiast zawsze można się zastanowić nad tym, jak tą sferę uregulować. Czy akurat w takim wymiarze dałoby się to zrobić zgodnie z konstytucją, obecną konstytucją, to nie wiem.
No, ale wy chcecie zmieniać konstytucję, więc można by to też zmienić w następnej konstytucji.
No, ale podejrzewam, że na gruncie obecnej byłoby to bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe.
A jeszcze jest pytanie, co pan sądzi o takiej propozycji, żeby każdy polityk zarabiał tyle, co średnia krajowa? Czy 3000 powiedzmy?
3000. No, można też zgłosić taką propozycję, że politycy wykonują swoją funkcję społecznie i pracują gdzie indziej.
Ryzykowna, bo ryzykowna, ale...
No ryzykowna, no to w takim razie... Ja wiem, że to zawsze jest, że jak polityk zarabia więcej 2 czy 3 razy niż średnia krajowa, to to budzi to emocje, ale z drugiej strony, jeśli wprowadzimy taki zapis, to by okazało się, że no, wszyscy politycy muszą gdzieś indziej pracować, no, albo do polityki idą ludzie, którzy no, zgromadzili dość potężny kapitał czy potężne środki, że mogą sobie żyć z oszczędności. I pytanie, na ile to ma, ile by to miało wspólnego z pewną równością, czy tym, że wszyscy mają takie same prawa.
Jeszcze mnie zastanowiło to referendum w sprawie uchodźców, ale wyobraża pan sobie jakieś pytanie do tego referendum? Czy chodzi w ogóle o uchodźców, czy chodzi o imigrantów, czy chodzi o imigrantów z północnej Afryki i Bliskiego Wschodu?
Wyobrażam sobie takie pytanie, albo by się ono odnosiło wprost do pewnych decyzji Unii Europejskiej i na tej podstawie byłoby sformułowane.
Czyli, że czy jesteś za wypełnieniem zobowiązań, które Polska przyjęła na siebie dotyczących relokacji uchodźców?
Tak? Sporo czasu do tego terminu, więc to akurat pytanie na pewno da się skonstruować i nie będzie skomplikowane.
Krzysztof Łapiński, bardzo dziękuję.
Dziękuję.